Tygodnie Wnet.
Za 20 minut godzina 5. Michał Karnowski, redaktor sieci W Polityce w Polsce, przy telefonie. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Koronawirus, broń biologiczna czy też nie? Takie pytanie zadaliście w najnowszym tygodniku W sieci. Jaka jest na nie odpowiedź?
Odpowiedź jest taka, że bardzo niewiele jest dowodów na to, takich twardych, konkretnych, że pochodzenie tego wirusa jest inne niż od zwierzęce. Ta dość powszechnie przyjmowana jest teoria, że to najprawdopodobniej jakiś nietoperz, pewnie niedogotowany, zjedzony przez człowieka, czy inna forma, na przykład przejście z nawozu też od zwierzęcego na człowieka. Natomiast bardzo dużo pytań rodzi postępowanie władz chińskich i stąd, zwłaszcza w Ameryce, mamy bardzo dużo takich teorii, rozważań, analiz pokazujących, jak to ewentualnie mogło być, jak mógł się ten wirus rozprzestrzeniać, jakie mogły być źródła. Innymi słowy, jakie są inne teorie związane z pochodzeniem koronawirusa. Dużo wątpliwości budzi też to, że w samym Wuhan są aż dwa laboratoria chińskie, w tym jedno uznawane za słabo zabezpieczone, w których prowadzono rozmaite badania. Jedna z koncepcji mówi też, że rzeczywiście pochodzenie wirusa jest od zwierzęce, ale został on wcześniej wyselekcjonowany i był badany w jednym z tych laboratoriów w Wuhan, w tym mieście w Chinach, w którym to wszystko się zaczęło. Także jest tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy do dowiedzenia się, do przeczytania. I bardzo polecam to wydanie tygodnika sieci, ale oczywiście też są artykuły na inne tematy, także tematy polityczne. Tygodnik sieci to gazeta, która życie polityczne bardzo uważnie śledzi.
Ale wśród tych tematów, chociaż na pewno o Jarosławie Gowinie coś napisaliście w najnowszym tygodniku W sieci, ale o tym spotkaniu, które miało miejsce dzisiaj, spotkanie lidera Platformy Obywatelskiej z Jarosławem Gowinem, na pewno w tym wydaniu tygodnika nie ma. Co o tym spotkaniu sądzisz?
No nie ma, aczkolwiek niestety, mówię niestety, bo to jest zła wiadomość dla obozu propolskiego, ale niestety to wszystko się rozwija w takim kierunku dającym się przewidzieć. To znaczy, jeżeli dokonało się, i o tym pisaliśmy, analizy pewnych motywów pana Jarosława Gowina, a właściwie braku realnych motywów, jeśli ktoś zrozumiał, że on wszedł na pewną ścieżkę polityczną, no to jest jasne, że kolejne kroki są już do przewidzenia, że to się będzie w taki sposób toczyło. Ja muszę powiedzieć tak, że o ile Jarosław Gowin w mojej ocenie, polityk doświadczony, polityk też cenny, uważam, dla tego obozu, który rządził w Polsce, miał pewne argumenty na rzecz swojej akcji zmierzającej czy mającej na celu przesunięcie wyborów prezydenckich, gdy ją zaczynał, to myślę, że dzisiaj już ich nie ma. One wszystkie zostały w większości obalone. Od tych związanych ze zdrowiem Polaków, no bo zresztą sam pan Jarosław Gowin bierze aktywny udział, można powiedzieć, nawet tak jest tutaj najgłośniejszym orędownikiem tej akcji, żebyśmy jak najszybciej wracali do pracy, żeby odmrażać gospodarkę, więc skoro tak, to skoro możemy wracać do pracy, to może i możemy zagłosować, więc te argumenty prozdrowotne, takie bezpieczne, związane z bezpieczeństwem, moim zdaniem odpadają. Jak i polityczne, bo to wszystko miało sens w momencie, gdyby wypracowano jakiś kompromis na scenie politycznej, a tutaj o żadnym kompromisie mowy nie ma. W tej chwili jedynym właściwie skutkiem akcji pana Jarosława Gowina jest to, że Platforma Obywatelska, która wystawiła bardzo złą kandydatkę na prezydenta, dostaje jakąś szansę, żeby ją po prostu wymienić. To jest jedyny polityczny zysk. Tutaj moim zdaniem nawet SLD to widzi, nawet PSL. Nikt z tego nie podejmuje. Drugim skutkiem jest to, że pan Jarosław Gowin wyszedł z rządu i myślę, że także jego ugrupowanie już trzeszczy, bo z tego co wiem, to nawet w samym porozumieniu jest bardzo niewiele zrozumienia. U nas na łamach tygodnika sieci był artykuł Jarosława Gowina, o tyle ciekawy, że pan Jarosław Gowin wywodzi się z dość podobnego środowiska politycznego, już nieważne, że z tego samego miasta, z Krakowa, ale zawsze z pewną sympatią patrzył na ten czynnik takiego innego myślenia wnoszonego do tej większości parlamentarnej, do Zjednoczonej Prawicy przez pana Jarosława Gowina. No ale sam pan Rokita nie rozumie i to o tym jasno pisze, że tu jakby nie ma racjonalnego politycznego wyjaśnienia całej tej akcji. I jedyne wyjaśnienie jest gdzieś w kategoriach osobowościowych, to znaczy jakiegoś może pokłócenia się, może jakichś, nie wiem, innych elementów związanych z emocjami, a może, nie wiem, po prostu ambicje, która się obudziła w panu Gowinie, ale to wyłącznie w tych kategoriach. Pamiętajmy, to był polityk dowodzący stosunkowo niewielkim środowiskiem politycznym, a mający bardzo duży wpływ na potężne rządy, no, będący wicepremierem, ministrem szkolnictwa wyższego. Jego 20-osobowa grupa parlamentarzystów naprawdę dostawała w tym rozdaniu niezwykle dużo. Jaki był powód, żeby to wszystko rozbić jak kostki domina? Trudno zrozumieć. Ale jeśli już się przyjęło, że to było działanie jakby na początku nieracjonalne, no to te spotkania z panem Budką są jakby dalszym ciągiem tego samego, to znaczy są kontynuacją takich ruchów i takich działań, które zmierzają no chyba do wywindowania jakiejś osobistej pozycji, nie wiem, może jakiegoś przemieszczenia się politycznego pana Jarosława Gowina, ale na pewno nie są tym, czym są ogłaszane. To znaczy na pewno nie są ratowaniem Polaków przed skrajnie niebezpiecznym głosowaniem, bo ono nie będzie skrajnie niebezpieczne. Zagłosowała Bawaria, zagłosowała Korea Południowa, szykują się do głosowania Stany Zjednoczone. W większości państw demokratycznych przyjmuje się, że ta epidemia nie upoważnia nikogo do zawieszenia demokracji. Dlaczego tak miałoby być w Polsce? Ja już odkładam na bok te konkretne postulaty pana Gowina, na przykład wydłużenie kadencji prezydenta o 2 lata. Według mnie, jak spojrzymy na pakiet wszystkich tych pomysłów, które się pojawiały w ostatnich tygodniach, no to ta jest najmniej demokratyczna. To znaczy wydaje mi się, że standard przedłużania kadencji, która jest jasno opisana w Konstytucji, to jest standard jakiegoś bantustanu. Znaczy jakby głosowanie, że post factum, że uznajemy, że prezydent wybrany na 5 lat będzie urzędował 7 lat, to jest moim zdaniem najdalsze od mojego wyobrażenia tego, czym jest demokracja, tego, czym jest rzeczywiście jakaś umowa społeczna związana z wyborami. Ona jest łamana. Umówiliśmy się, że to jest prezydentura na 5 lat i moim zdaniem mamy prawo wykonać ileś ruchów w sytuacji epidemii, inaczej zagłosować, spowodować, żeby to było najmniej takie dolegliwe społecznie, ale nie mamy prawa powiedzieć, to jeszcze 2 lata prezydenta Dudy. No, postawmy się w sytuacji odwrotnej, gdyby ktoś wyszedł i powiedział, to jeszcze 2 lata prezydenta Komorowskiego. Nie, moim zdaniem na to zgody nie ma.
Jest jeszcze propozycja lidera Platformy Obywatelskiej, żeby o rok spóźnione były wybory prezydenckie, ale zostawmy ją na marginesie. Doktor Rafał Brzeski, to zwróciłbym uwagę pana redaktora na jego wypowiedź, że wybory, gdyby odbywały się normalnie, w głosowanie w czasach epidemii, tak jak wchodzimy do sklepu, nie byłyby bardziej niebezpieczne niż zakupy, które robimy. Obliczył to na podstawie ilości komisji wyborczej, ilości osób, które głosują, ilości osób, które obsługują, także być może moglibyśmy mieć normalne wybory, ale o to należy pytać politykom. Postawmy kropkę nad i, bo powiedziałeś, że jest pewna logika tej ścieżki politycznej, którą wybrał Jarosław Gowin. Dokąd ta ścieżka prowadzi, twoim zdaniem dokąd?
Ja uważam, że ona prowadzi do marginalizacji Jarosława Gowina. To jest trudne do zrozumienia, trudne do wytłumaczenia, ale myślę, że będzie szło to w tym kierunku. Już kolejne granice są przekraczane. Na przykład to, że pan Jarosław Gowin podejmuje te negocjacje z Platformą Obywatelską, moim zdaniem trzymając w pewnym zawieszeniu, niepewności, wątpliwościach pozostałą część obozu, dalej go wypycha z tego obozu. Ale powiem więcej. Odpycha go też od jego kolegów i koleżanek partyjnych z partii Porozumienia, większości. Oni moim zdaniem funkcjonują jednak w logice bycia w układzie Zjednoczonej Prawicy, bycia w tej większości parlamentarnej. To już odkłada na politykę, to są także kariery, to są także ambicje, to jest także sprawowanie władzy nad takim czy innym ministerstwem. Bardzo wątpliwe, żeby ta grupka w innym jakimś politycznym rozdaniu szybko to samo osiągnęła. W związku z czym myślę, że będzie następował proces takiego odrywania się też pana Gowina od jego zaplecza partyjnego. Myślę, że porozumienie jest jednością wyłącznie już formalnie, że w gruncie rzeczy bardzo wielu ludzi wewnątrz już podjęło decyzję, że z panem Gowinem nie pójdzie. Pytanie ilu, tak? Bo jeżeli podjęło taką decyzję, no tylu, że wystarczy do kontynuowania rządów Zjednoczonej Prawicy, to w porządku. Jeżeli ta grupa jest mniejsza, no to wówczas być może nawet będziemy mieli nowe wybory, ale to ewidentnie zmierza w kierunku marginalizacji, samomarginalizacji pana Jarosława Gowina. Tutaj z każdym dniem mamy do czynienia z nowymi emocjami, z nowymi też takimi upokorzeniami, które są tu fundowane. No, doprowadzenie do sytuacji, w której cały obóz Zjednoczonej Prawicy musi czekać na wynik negocjacji z panem Budką, który wystawił kandydatkę na prezydenta, która już w tej chwili nawet nie wchodzi do drugiej tury wedle większości sondaży, tylko po to, żeby pan Budka miał nadzieję na to, że jednak zdoła ją wycofać, wymienić, że może te wybory będą za rok, czyli w najdogodniejszym dla opozycji terminie, to naprawdę nie mieści się w mojej ocenie w żadnych takich ramach racjonalnego myślenia politycznego, pewnego zdrowego rozsądku, zwłaszcza w tym momencie. Moim zdaniem Polska potrzebuje dzisiaj stabilności politycznej, potrzebuje centrum decyzyjnego, które nie będzie pogrążone w kampanii wyborczej, które nie będzie pogrążone w negocjacjach koalicyjnych. Każdy, kto funduje dzisiaj Polsce tego typu rozwiązanie, działa na niekorzyść naszego szybkiego wyjścia z kryzysu. Jarosław Gowin jest politykiem, który na jednym oddechu mówi, że gospodarka, sprawne decyzje, wychodzenie z kryzysu gospodarczego, powrót do normalnego życia, to są jego priorytety. Ale na drugim oddechu wykonuje serię działań, które moim zdaniem wszystkie te cele odsuwają, oddalają, osłabiają ich realizację. Jest tu pewne pęknięcie, które jest bardzo trudne do zrozumienia i da się wytłumaczyć chyba tylko i wyłącznie jakimiś osobistymi przesłankami, bo nie mieści się w to w logice pewnego procesu działania na rzecz trwałych i stabilnych rządów.
Bardzo serdecznie, Michale, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Michał Karnowski, Sieci w Polityce w Polsce. Na zegarze godzina 16:52. Popołudnie Wnet. Wędrujemy do Arizony przez Kijów. Studio Kijów, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy na Ukrainie i w Kijowie. Jakie są informacje?
To może zacznę oczywiście od tych niestety złych, tradycyjnych, czyli związanych z koronawirusem. 5710 przypadków, to oznacza, że w ciągu ostatniej doby 261 nowych przypadków zarażenia koronawirusem na Ukrainie. Wyleczyło się 359 osób, to 12 osób w ciągu doby więcej, które się wyleczyły z koronawirusa. Zmarło 151 w ciągu ostatniej doby, to oznacza, że zmarło 10 osób. Ponad 58 tysięcy testów zostało wykonanych. Ten wskaźnik, chociaż wciąż nie jest może bardzo wysoki, ale jednak cały czas rośnie i bardzo dynamicznie rośnie w ostatnich dniach, czyli to oznacza, że więcej testów jest wykonywanych, więcej diagnoz jest postawionych. To też oznacza, że lepiej jest w tym momencie zdiagnozowana cała sytuacja na Ukrainie. No i mówi się o tym, że ten pik zachorowań powinien nastąpić w ciągu 5-10 najbliższych dni. Wspomniałeś o tym, że na Ukrainie wczoraj była obchodzona Wielkanoc, dzisiaj jest dzień wolny w większości instytucji publicznych. To oznacza też, że i wiele osób wiązało właśnie kwestię możliwego poszerzenia zachorowania z uroczystościami religijnymi. Część kościołów i cerkwi na Ukrainie apelowało do wiernych, żeby nie brali udziału bezpośredniego w uroczystościach religijnych. Uroczystości religijne były transmitowane przez wszystkie media. Tak się zachowała między innymi Prawosławna Cerkiew Ukrainy, ta nowa Prawosławna Cerkiew Ukrainy, która powstała w 2018 roku i która w tym momencie już ma największą liczbę wiernych na Ukrainie. Tak samo apelował do swoich wiernych Kościół grekokatolicki. W tydzień temu w identyczny sposób zachowywał się również Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie. Jedynie ukraińska cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego, czyli ta cerkiew, która w tym momencie jest podporządkowana, jest strukturą właściwie moskiewską, nie apelowała o to, by pozostawać w domu. Wręcz przeciwnie, wielu kapłanów tej cerkwi namawiało do tego, żeby przychodzić do cerkwi, do świątyni. świątyń i doszło wczoraj do wielu takich złych, skandalicznych wręcz zachowań, między innymi w Ławrze Poczajowskiej, która należy do Patriarchatu Moskiewskiego, gdzie ludzie po prostu przerwali kordon policyjny i weszli do cerkwi. W cerkwiach po prostu tych były tłumy osób. Wcześniej też te osoby przychodziły ze święcąc pokarmy, nie zachowując tych zalecanych odległości pomiędzy osobami, które znajdują się w miejscach publicznych, nie mając masek. No i to niestety może oznaczać, że ten wirus się może rozpowszechnić też w ten sposób. I nie jest to tylko i wyłącznie jakaś pogróżka albo taka bezpodstawna obawa. Przypomnę, że w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie, największym ośrodku ukraińskiego prawosławia, zresztą nie tylko ukraińskiego prawosławia, to jest jeden z najważniejszych ośrodków w ogóle prawosławia na świecie, tam trwa kwarantanna, obiekt jest zamknięty. Zamknięty razem z monachami, pracownikami, mnichami, pracownikami ławry, którzy pozostali w środku ze względu na olbrzymią liczbę przypadków. Tam już ta liczba przypadków to jest ponad 100, grubo ponad 100 osób, które zachorowały i które pozostają zamknięte w Ławrze Pieczerskiej, na 200 kilkadziesiąt osób, które znajdują się w tym obiekcie i na około chyba 600 czy 700 przypadków w Kijowie, czyli to jest mniej więcej 1/6 przypadków wszystkich w Kijowie, dotyczy jednego miejsca. Tam właśnie osoby, które przychodziły do ławry, zachorowały. Zresztą bardzo ciekawa sprawa też dotyczy zwierzchnika prawosławnej cerkwi, czy ukraińskiej prawosławnej cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, Onufrego. Okazało się otóż bowiem, tak twierdzi Dzerkało Nedili, że od wielu dni było wiadomo, że on też już jest zarażony koronawirusem. Pomimo tego w oficjalnych komunikatach Patriarchatu Moskiewskiego były informacje, że Onufry nie jest chory, że będzie brał udział w liturgii i zapraszano na tą liturgię, a w tym samym momencie, kiedy już było wiadomo, że Onufry jest chory, że przebywa w szpitalu, prawdopodobnie w ogóle przebywał tam w szpitalu pod innym nazwiskiem po to, żeby nie było można go łatwo zidentyfikować, ale to wygląda na to, że po prostu Patriarchat Moskiewski na Ukrainie ukrywał skalę zachorowań na koronawirusa, a jednocześnie nie przestrzegał swoich wiernych, nie informował o tym możliwym zagrożeniu związanym też ze skupieniem ludzi w okresie wielkanocnym. No ale cóż, to też nie jest, koronawirus nie jest jedyną tym nieszczęściem, które nawiedzało w ostatnich dniach Ukrainę. Wielokrotnie opowiadałem o pożarach lasów w strefie czarnobylskiej i na Żytomierszczyźnie. No, około 5000 hektarów lasów płonęło i dalej płonie, tylko te pożary od wczoraj są o wiele mniej intensywne. No i bardzo ważna sprawa, chmura, która do tej pory przemieszczała się w kierunku Kijowa i która spowiła Kijów na kilka dni w taki sposób, że nie można było w Kijowie po prostu normalnie oddychać. Kijów znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej zabrudzonych miast na świecie takiej organizacji IQR. Ten dym się zmniejszył od wczoraj. Jest to wynikiem tego, że spadł deszcz, że zmienia się trochę wiatr, no i właśnie zmniejszyła się intensywność tych pożarów, a to z kolei związane i z olbrzymią pracą ukraińskich strażaków, których jest zaangażowanych w to około 2000, samoloty, ciężki sprzęt, też sprzęt wojskowy, no i z tymi sprzyjającymi okolicznościami atmosferycznymi, właśnie tym, że spadł deszcz, no i zmienił się kierunek wiatru. Także od wczoraj trochę lepiej w Kijowie można, a czy właściwie do wiele polepszyła się ta sytuacja. Można wyjść normalnie na ulicę. Dzisiaj sytuacja jest prawie taka, jak normalnie o tej porze roku w Kijowie. Ale tak jak wspomniałem, te pożary niestety jeszcze się nie zakończyły. Minister Spraw Wewnętrznych Awakow wczoraj dokonywał takiego przelotu nad tymi miejscami, gdzie płoną lasy nad strefą czarną. No i opublikował informacje na swoim profilu w Facebooku sugerujących, że te pożary są wynikiem podpaleń. O tym było wiadomo też wcześniej, ale te umyślne i celowe podpalenia mogą mieć charakter dywersyjny. Przynajmniej tak została nazwana specjalna grupa Gwardii Narodowej, która ma się zająć tymi podpaleniami. Minister opublikował też zdjęcia na swoim profilu. Te zdjęcia właśnie z tych ognisk, gdzie są pożary. One wyglądają bardzo dziwnie. No, między innymi wokół drzewa idealnie okrągła forma płonącego ognia, która wyraźnie wskazuje na to, że to było celowe, świadome podpalenie, ale nie złapano jeszcze na razie nikogo, kto można by było wprost powiązać, że są to jakieś działania o charakterze dywersyjnym. Jednak od kilku dni wielu polityków ukraińskich, też publicystów, zwraca uwagę na to, że to może nie być przypadek.
Opowiadał. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa. Na zegarze godzina 16:59.